Ewangelia Jana zaczyna się od rzeczy bardzo ważnej, jaką jest tożsamość Chrystusa, którą Jan tłumaczy nam w sposób, którego się nie da przekręcić i źle zrozumieć. Tłumaczy nam to bardzo jasno. Jak czytamy od wersetu pierwszego, na początku było Słowo, a ono Słowo było u Boga, a Bogiem było ono Słowo. Jasne chyba jest w takim układzie, że to Słowo jest Bogiem. Temu nikt zaprzeczyć nie powinien. Gdyby ktoś miał wątpliwość, kim jest to Słowo, no to w wersecie mamy 14 napisane, że a to Słowo ciałem się stało i mieszkało między nami, więc wiemy, że mówimy o Chrystusie. Ale żeby jeszcze to lepiej doprecyzować, to apostoł mówi dalej. To było na początku u Boga. Wszystkie rzeczy przez nie się stały, a bez niego nic się nie stało, co się stało. Bo byli tacy, którzy mówili, którzy dzisiaj też są w milionach, którzy powiadają, że Chrystus nie był na początku, tylko że był taki moment, w którym On został stworzony. W wersecie trzecim jednak mamy napisane, że wszystkie rzeczy przez nie się stały, a bez niego nic się nie stało, co się stało. To znaczy, że cokolwiek, co zostało stworzone, to zostało stworzone przez Słowo Boże. Jeżeli Słowo miałoby moment, w którym zostało stworzone, to musiałoby się stworzyć samo przez siebie, co jest pewnym paradoksem i niemożliwością. I bez niego nic się nie stało, co się stało. To znaczy, że nie ma takiej rzeczy, która nie została stworzona z rzeczy stworzonych przez Słowo. I logiczna konkluzja jest tego taka, że to Słowo było na początku u Boga i Bogiem było ono Słowo. I nie da się tego w żaden sposób obejść, tym bardziej jak czytamy jeszcze w wersecie 10 i 11, że na świecie był, a świat przezeń uczyniony jest, ale go świat nie poznał. Do swojej własności przyszedł, ale go właśnie jego nie przyjęli. O kimś innym, jak o Bogu, można powiedzieć, że przez Niego świat uczyniony jest i że do swojej własności przyszedł. To nie podlega tutaj żadnej dyskusji. Wyłożone jest tak jasno, że żadnej wątpliwości nie pozostawia. Ale wielu ludziom to nie przeszkadza. I kilka wieków po napisaniu tego przez Jana, i żeby też było jasne, to nie jest nauka, która płynie tylko z Ewangelii Jana. To są rzeczy, które wynikają ze wszystkiego, co mamy zapisane w prorokach, od Mojżesza do ostatniej księgi prorockiej, i do których niektórych z miejsc zaraz zajrzymy, ale kilka wieków po tym, jak Jan to napisał, w roku 325, jak wiemy, Konstantyn zwołał Sobór, wezwał biskupów, którzy się zjechali ustalić, jakie to są te zasady tej wiary chrześcijańskiej, i tam pojawił się spór o to, czy Chrystus był wieczny, czy nie. Był taki człowiek, co się podobno nazywał Ariusz, i on mówił, że Chrystus nie był wieczny, że miał swój początek. No i w zasadzie ten spór powinien się zakończyć na tym, że aha, to ty nie wierzysz w ogóle Słowu Bożemu, nie wierzysz temu, co mówił apostoł Jan, to siadaj albo najlepiej no, wyjdź stąd, bo to miało być spotkanie dla ludzi wierzących, dla chrześcijan. No, ale oni tam nad tym dyskutowali i jakoś tak nie mogli dojść do porozumienia, że aż im Konstantyn zasugerował, żeby rozwiązali ten problem głosowaniem. Więc wyobraźcie sobie, że natura Chrystusa została ustalona w wyniku głosowania. Co jest no, genialnym podejściem do dochodzenia, jaka jest prawda, to wiadomo, że głosowanie najlepiej o tym rozstrzygnie. I widocznie potem jeszcze uznali ci, którzy szczęśliwi, akurat im się udało dobrze przegłosować, że to Jezus był wieczny, i potem ustanowili, że oni sobie napiszą we własnym dokumencie, jaka jest konkluzja z Ewangelii Jana, zamiast powiedzieć po prostu, że no, chrześcijanin to jest ten, co wierzy temu, co apostołowie mówili i prorocy, i że Ewangelia Jana jest prawdą, a nie kłamstwem, to oni uznali, że Bóg tego w swoim słowie nie zdefiniował dobrze, oni to zdefiniują lepiej. No i powstało nicejskie credo, które troszeczkę się zmieniało, ale tam na początku brzmiało tak, że wierzymy w jednego Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, zrodzonego z Ojca, jednorodzonego, to jest z istoty Ojca, Boga z Boga, światłość ze światłości, Boga prawdziwego z Boga prawdziwego, zrodzonego, a nie uczynionego, współistotnego Ojcu, przez którego wszystko się stało, co jest w niebie i co jest na ziemi, który dla nas, ludzi, dla naszego zbawienia zstąpił i przyjął ciało, stał się człowiekiem, cierpiał i zmartwychwstał trzeciego dnia, wstąpił do nieba, przyjdzie sądzić żywych i umarłych i w Ducha Świętego. Tych, którzy mówią, był kiedyś czas, kiedy go nie było, lub zanim się narodził nie był, lub stał się z niczego, lub pochodzi z innej hipostazy lub z innej substancji niż Ojciec, lub że Syn Boży jest zmienny i przeobrażalny, tych wszystkich powszechny i apostolski Kościół wyklina. To może troszeczkę za ostro poszli, ale zresztą później zmienili to. Spuścili trochę z tonu, bo nie trzeba wyklinać każdego, kto nie rozumie. Wystarczy uznać, że no jest to po prostu człowiek niewierzący, skoro nie wierzy w to, co Pismo o Chrystusie mówi. W każdym razie o co chodzi? Chodzi o to, że konkluzja, do której oni doszli, mimo że używali trochę dziwnych wyrazów, mówiąc o tych hipostazach i substancjach, no była w zasadzie słuszna, że faktycznie Jezus nie miał początku, Jezus jest Bogiem, że są z Ojcem i z Duchem Świętym jednym. Tylko co się stało w wyniku tego nicejskiego kreda, to podstawą wiary wielu ludzi stało się to kredo. I wielu ludzi wierzy w to, że Bóg, Ojciec, Słowo i Duch Święty, że ci trzej są jedno, dlatego że tak stanowi kredo nicejskie, a nie dlatego, że tak mówi Słowo Boże. I oni, fundamentem ich wiary jest to, co ustalili panowie na soborze, a nie to, co mówili prorocy i apostołowie. I oni często tych rzeczy, które mówi Pismo na ten temat, nawet nie znają. W związku z tym, czy można o kimś takim powiedzieć, że ten ktoś no jest chrześcijaninem, jest człowiekiem wierzącym, bo on doktrynę niby wyznaje, taką samą jak my. I jak się go zapytasz, czy wierzysz, że Chrystus jest Bogiem, że Jezus jest Bogiem, powie tak. Tylko że on tego Boga w zasadzie nie zna, bo nigdy nie słyszał niczego, co on powiedział. Opiera się tylko na tym, na czyjejś wierze. Na to, jak ktoś to zdefiniował. Sam nie ma podstawy do tego, żeby Bogu wierzyć, bo nawet nie wie, co Bóg powiedział. I tutaj jeszcze, żeby nie było, że my się śmiejemy z tych ludzi z Soboru Nicejskiego, że oni musieli to tak opisać, bo oni nie mieli takiej Biblii tak ładnie wydanej jak my ze wszystkimi księgami razem. My teraz mamy łatwiej do tego dojść. Ale to też nie jest do końca prawdą, no bo Ewangelia Jana już wtedy istniała, była dla nich dostępna i księgi Starego Testamentu, które o tym mówią, też były dla nich dostępne. Psalmy mieli, księgę Izajasza mieli i w Starym Testamencie też jest jasno napisane, że Chrystus to nie był tylko zwykły człowiek, że pomazaniec Boży miał być kimś więcej niż tylko zwykłym człowiekiem. O czym możemy przeczytać na przykład w Księdze Psalmów, w psalmie 45, w wersecie 8. A mamy tam napisane, że
umiłowałeś sprawiedliwość, a nienawidziłeś nieprawości. Przecież pomazał Cię, o Boże, Bóg Twój olejkiem wesela nad uczestników Twoich.
I to mamy już w psalmach. Pomazał Cię, o Boże, Bóg Twój olejkiem Twoim. I w Starym Testamencie to może nie jest wyłożone tak jasno, o co chodzi. To rozjaśnia nam to wszystko bardziej Nowy Testament, gdzie mówi, że Ojciec, Słowo i Duch Święty ci trzej jedno są. Ale te wszystkie rzeczy, jak widzimy, są już obecne. Już tutaj mamy, pomazał Cię Bóg Twój, o Boże, olejkiem wesela. Jak to inaczej zrozumieć, jak nie w kontekście tego, że Ojciec, Słowo i Duch Święty, że ci trzej jedno są. Powiedział też Izajasz w rozdziale 9, w wersecie 6.
Albowiem dziecię narodziło się nam, a syn dany jest nam. I będzie panowanie na ramieniu Jego, a nazwią imię Jego Dziwny, Radny, Bóg Mocny, Ojciec Wieczności, Książę Pokoju.
Że powiedziane mamy jasno, że ten Syn, który został nam dany, nazwany będzie Bogiem Mocnym. Nie można więc mówić, że coś jest złego w nazywaniu Chrystusa Bogiem. Mamy dzisiaj miliony ludzi, jak na przykład chociażby tak zwanych świadków Jehowy, którzy twierdzą, że to, co my teraz powiedzieliśmy, to jest herezja, bo podczas kiedy to jest Słowo Boże, któremu jeżeli ktoś nie wierzy, no to jak może się nazywać chrześcijaninem, człowiekiem, który chce podążać za Bogiem, jak może się nazywać człowiekiem, który wierzy Jego Słowu, jeżeli jasno odrzuca to, co Słowo Boże jasno mówi. W Księdze Izajasza 44 w wersecie 6 czytamy.
Tak mówi Pan, Król Izraelski i Odkupiciel Jego, Pan zastępów. Jan pierwszy, Jan ostatni, a oprócz mnie nie masz Boga.
Także wiemy, że Bóg jest jeden. Dlatego jak czytamy o tym, że pomazał Cię, o Boże, Bóg Twój, olejkiem Twoim, a wiemy, że Bóg jest jeden, no to musimy dojść do takiej konkluzji, że Bóg jest więcej niż jednej osobie. Jak przeczytaliśmy w Izajasza, Jan pierwszy, Jan ostatni, oprócz mnie nie masz Boga, to w Księdze Objawienia czytamy coś podobnego w rozdziale pierwszym od wersetu 7 do 8.
Oto idzie z obłokami i ujrzy go wszelkie oko i ci, którzy go przebili. I narzekać będą przed nim wszystkie pokolenia ziemi. Tak. Amen. Jam jest Alfa i Omega. Początek i koniec. Mówi Pan, który jest i który był. I który przyjść ma. On wszechmogący.
Do który przyjść ma, to wiemy, że oczekujemy powrotu Chrystusa. Kogo przebili, też wiemy, przebity był Chrystus. I On mówi o sobie, jam jest Alfa i Omega. Początek i koniec. Mówi Pan, który jest i który był. I który przyjść ma. A to z kolei, że pomysł, że jeden Bóg jest więcej niż jednej osobie, jest czymś, na co ludzie przed napisaniem Nowego Testamentu nie mogli wpaść, to też nie jest do końca prawda, bo mamy w Księdze Mojżeszowej pierwszej napisane, w rozdziale pierwszym, w wersecie 26 od 27.
Zatem rzekł Bóg, uczyńmy człowieka na wyobrażenie nasze, według podobieństwa naszego, a niech panuje nad rybami morskimi i nad ptactwem niebieskim, i nad zwierzęty, i nad wszystką ziemią, i nad wszelkim płazem, kładzającym się po ziemi. Stworzył wtedy Bóg człowieka na wyobrażenie swoje, na wyobrażenie Boże stworzył go. Mężczyznę i niewiastę stworzył je.
Widzimy na samym początku Pisma Świętego, bo pierwsza Księga Mojżeszowa to jest pierwsza księga w Biblii. Tam już Bóg mówi o sobie w liczbie mnogiej. Mówi, uczyńmy człowieka na wyobrażenie nasze. Co podsumowane potem jest o Bogu w liczbie mnogiej, mówiąc, że stworzył tedy Bóg. Także ta myśl o tym, że trzech jest, Ojciec, Słowo i Duch Święty, a ci trzej jedno są, to obecna była już od samego początku. Rozjaśniona została nam później, jednak to było coś, co w Piśmie było zawarte od samego początku i nie warto nic do tego dodawać i z tym kombinować. Jak mówi Księga Przypowieści w rozdziale 30 od wersetu 4 do 6.
Któż wstąpił na niebo i za się zstąpił? Któż zgromadził wiatry do garści swych? Któż zagarnął wodę do szaty swej? Któż utwierdził wszystkie kończyny ziemi? Cóż za imię Jego i co za imię Syna Jego? Wierzże, wszelka mowa Boża jest czysta. On jest tarczą tym, którzy ufają w Nim. Nie przydawaj do słów Jego, aby Cię nie karał, a byłbyś znaleziony w kłamstwie.
I przydawanie do słowa Jego jest czymś, czego powinniśmy się wystrzegać. I tu w kontekście takich rzeczy jak nicejskie wyznanie wiary na przykład, no to jest sprawa poważna, bo może nikt nie mówi, że to wyznanie wiary jest częścią Pisma Świętego, ale dla niektórych to stanowi podstawę tego, w co oni wierzą. Wielu ludzi nie opiera się na Słowie Bożym, tylko na rzeczy, które sobie stworzyli, naprzydawali. A jak czytamy w pierwszym rozdziale Jana, w wersetach od 4 do 5, gdzie mowa jest dalej o Słowie, w Nim był żywot, a żywot był łoną światłością ludzką, a ta światłość w ciemnościach świeci, ale ciemności jej nie ogarnęły. Tą światłością, która w ciemności świeci, to nie są nasze kreda, nasze opisania tego, co zrozumieliśmy w Słowie Bożym, tylko to Słowo jest tym, co świeci w tej światłości. I jak chcemy w tej ciemności, w której się tu znajdujemy na tym świecie, czymś sensownym zaświecić, to musi to być Słowo Boże. Musimy być na tym oparci. Jak ktoś nam wyskoczy z tym, że Jezus nie jest Bogiem, co rzeczą jest istotną, to nie możemy mu cytować kreda jakiegoś, odsyłać go do jakiejś książki chrześcijańskiej czy do kazania jakiegoś pastora, tylko powinniśmy przytoczyć chociażby Ewangelię Jana, pokazać mu, zobacz, tu masz napisane, na początku było Słowo, ono Słowo było u Boga, Bogiem było ono Słowo. To jest niby rzecz banalna, ale wydaje mi się, że to jest rzecz, o której trzeba mówić, bo jest wielu ludzi, którzy chcą świecić czymś innym. Ludzi, którzy uwielbiają cytować innych pastorów, tak zwanych ojców Kościoła, postanowienia jakichś soborów i są z tego bardzo dumni i zadowoleni, jakieś londyńskie wyznanie wiary, powołują się na to jak no, na rzeczy święte, które faktycznie podstawą ich wiary są, ale nie powinno być to podstawą naszej wiary. Podstawą naszej wiary musi być Słowo Boże. My to Słowo Boże musimy znać, na nim się opierać, na nim stać, bo jeżeli będziemy jak ci, którzy się opierali na czym innym, to właśnie o takich jest powiedziane, że do swojej własności przyszedł, ale go właśnie jego nie przyjęli, nie poznali go, bo Boga nie znali, więc nie zorientowali się, że był pomiędzy nimi. I ci, którzy go nie poznali, o których czytamy w Nowym Testamencie, no to byli nauczeni w piśmie, faryzeusze, saduceusze, no to byli ludzie no bardzo religijni, tak? To nie było jakieś takie pokolenie Polaków z religii zupełnie pogańskiej. Oni nawet i te pisma mieli, ale jakoś tak bardziej się miłowali w tradycjach swoich, w tym, że trzeba myć ręce, w tym, żeby nie rwać kłosów w sabat. Bo to też było najważniejsze pytanie, nie wiem czy zauważyliście, na ogłoszeniu tego, że się spotykamy w niedzielę, to jest, a dlaczego nie w sobotę? Bo najważniejsze jest, żeby się spotykać w sobotę. No więc niektórym też umknęło, że to sabat został stworzony dla człowieka, a nie człowiek dla sabatu. Może o tym nie mówmy, ale chciałbym zwrócić jeszcze na jedną taką rzecz, bardzo nieprzyzwoitą, która ma miejsce w wielu kościołach, mieniącymi się kościołami Jezusa Chrystusa, a jest rzeczą nieprzyzwoitą i wręcz obrzydliwą, bo te miejsca chyba muszą się składać z ludzi, którzy Boga nie znają, jeśli takie rzeczy opowiadają, bo jak czytamy też w liście w Ewangelii Jana, od wersetu 12, lecz którzy gokolwiek przyjęli, dał im tę moc, aby się stali synami Bożymi, to jest tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy nie ze krwi, ani z woli ciała, ani z woli męża, ale z Boga narodzeni są. No to po pierwsze informuje nas o tym, że nie wszyscy dziećmi Bożymi są. Żeby stać się dzieckiem Bożym, trzeba Ojcu uwierzyć. To trochę tragiczne jest, że prawie każdy Polak zna modlitwę Ojcze Nasz, tylko w jego ustach to nasz nie jest stosowne, bo jeżeli w Boga nie wierzy, jego wiara opiera się na czymś innym, to jego ojcem może być ktoś inny. I a propos właśnie tych, których ojcem może być ktoś inny, to w wielu kościołach opowiadane jest o Izraelu, czyli o ludziach, którzy aktualnie okupują Palestynę. Mowa jest o tym jako o ludzie Bożym, tylko to są ludzie, którzy Chrystusa nie przyjęli i nie są Jego dziećmi. Jak można mówić o ludziach, którzy plują na Chrystusa, że są ludem Bożym? To jest wielka zagadka. No niemniej jednak z różnych względów, w które może nie będziemy wchodzić w spekulacje, jakie te względy są, chociaż czasami to jest jasne. I w sumie też Pismo mówi, co jest korzeniem wszelkiego zła. Ale opowiadane jest nam, że musimy błogosławić Izraelowi. Bo jak będziemy błogosławić Izraelowi, to Bóg będzie błogosławił nam. I Ludzie z takich haseł, z takich doktryn też uczynili podstawę swojej wiary i to są rzeczy, o które ludzie się biją i próbują walczyć, że najważniejsze jest popieranie Izraela. I przytaczają do tego fragment Pisma, żeby nie było. Nie wiem, czy może Księgę Rodzaju, tudzież pierwszą Mojżeszową, rozdział 12, od 1 do 3.
Rzekł Pan do Abrama, wyjdź z ziemi Twej i od rodziny Twojej i z domu ojca Twego do ziemi, którą Ci pokażę, a uczynię Cię w naród wielki i będę Ci błogosławił i uwielbię imię Twoje i będziesz błogosławieństwem. I będę błogosławił błogosławiącym Tobie, a przeklinające Cię przeklinać będę. I będą błogosławione w Tobie wszystkie narody ziemi.
I to jest fragment, który przytaczany jest na argument za tym, że my musimy koniecznie błogosławić Izraelowi i wtedy Bóg będzie błogosławił nam, no bo jest powiedziane, że będę błogosławił błogosławiącym Tobie, a przeklinające Cię przeklinać będę. Jest tylko taka sprawa, że Abraham nie był całym Izraelem. To jest powiedziane bardzo wyraźne, że będę błogosławiącym Tobie. Bóg mówi tutaj do Abrahama, a przez jego nasienie my mieliśmy otrzymać błogosławieństwo, tak jak jest też napisane w Księdze Rodzaju 22 od wersetu 17.
Błogosławiąc, błogosławić Ci będę, a rozmnażając, rozmnożę nasienie Twoje, jako gwiazdy niebieskie, jako piasek, który jest na brzegu morskim, a odziedziczy nasienie Twoje bramy nieprzyjaciół swoich. I błogosławione będą w nasieniu Twoim wszystkie narody ziemi, dlatego, żeś usłuchał głosu mego.
I tutaj zdradzę Wam wielką tajemnicę wiary. To błogosławieństwo, które mamy otrzymać przez nasienie abrahamowe, to jest coś, co już otrzymaliśmy, bo tym błogosławieństwem jest Chrystus. To On jest tym błogosławieństwem, które przyszło przez Abrahama. I o tym, że to jest jedyna słuszna interpretacja tego fragmentu, mówi nam list do Galatów 3,16.
Lecz Abrahamowi uczynione są obietnice i nasieniu jego. Nie mówi i nasieniu jego, jako o wielu, ale jako jeden. I nasieniu Twemu, który jest Chrystus.
Amen. I nasieniu Twemu, który jest Chrystus. Abrahamowi są uczynione obietnice i nasieniu jego. Nigdzie w Biblii nie ma napisane, że jest jakiś naród, który my musimy popierać, żeby nam Bóg błogosławił. Jednak są zgromadzenia, które uczyniły z tego swoją doktrynę, o którą walczą i za którą są gotowi umierać, że najważniejsze to czcić Izrael. Co jest kompletnie absurdalne, kompletnie przeczące istocie rzeczy i przy okazji przekręcające Pismo Święte. Są jednak ludzie, którzy chcąc być pobożnymi, chodzą do miejsc, w których niby się mówi o Bogu, nawet się czasami jakieś wersety przytacza, tylko przez to, że ich podstawą nie jest Słowo Boże i oni się nie skupiają na tym, do kogo faktycznie Bóg to powiedział, czy powiedział to do Abrahama, czy do kogoś innego, wierzą w to, co im się powiedziało, bo podstawą ich wiary jest zupełnie nie to, co trzeba. I ludzie oczywiście chętnie nie lubią być sami, nie lubią być wykluczani, bo w takich miejscach, jak się powie, że się narodu Izraela nie miłuje, no to można zostać z takiego miejsca wyrzuconym. Nieważne, że Pismo Święte nie mówi, że każdy może być częścią zgromadzenia, chyba żeby powiedział, że nie błogosławił Izraelowi, to nie może, ale to nie szkodzi. To są rzeczy, za które się z kościołów wylatuje. Jest wielu baptystów, u których to jest doktryna tak fundamentalna, że jak się dowiedzą, że gdzieś jakiś pastor nie głosi tego, że najważniejszym narodem na świecie jest Izrael, to w ogóle go skreślają, wyklinają, unikają, wszystko co najlepsze zawsze o nim mówią. I takie rzeczy jakby powinny być dla nas klarowne, że jeżeli ktoś sobie za ważniejsze stawia jakąś doktrynę wymyśloną przez jakichś specjalistów od dyspensjonalizmu, to ten ktoś tak naprawdę komu wierzy? Wierzy Bogu, czy wierzy jakiemuś człowiekowi? Ja to lubię często mówić tak, nie chodzi o to konkretnie, w co wierzysz, tylko komu wierzysz. Bo ktoś się może z nami zgodzić w jakiejś doktrynie, tak jak na przykład mówiliśmy na początku o tożsamości Chrystusa, że Chrystus jest Bogiem. Tylko jeżeli on tą swoją wiarę opiera na czymś innym, niż na Słowie Bożym, no to to nie jest nic warte. Bo jeżeli mamy kogoś, kto wierzy Słowu Bożemu i on się gdzieś w czymś doszło do jakiegoś nieporozumienia, gdzieś ma jakiś błąd w jakiejś doktrynie, no to jak my mu pokażemy, co Słowo Boże mówi, to on powie: o kurczę, nie wiedziałem, ktoś mnie zrobił w bambuko, ja myślałem, że to trzeba błogosławić Izraela, przecież to jest do Abrahama, przecież to jest o Chrystusie, o nasieniu Jego. Faktycznie masz rację. I możemy dojść do porozumienia, bo mamy wspólny fundament, mamy wspólną podstawę wiary. W momencie, kiedy dla kogoś to słowo nie stanowi podstawy, on tylko mówi o Bogu, bo słyszał kogoś, kto mówi o Bogu, no to wtedy mamy straszny dysonans poznawczy, że ktoś mówi, że jest chrześcijaninem, a my w ogóle się nie możemy z nim porozumieć i dojść do jakiegoś konsensusu, że dlaczego my nie możemy wierzyć w to samo, jak wszyscy przecież jesteśmy chrześcijanami. No właśnie dlatego, że mamy zupełnie inną podstawę, zupełnie na czym innym się opieramy i z tego to wynika. Jak czytamy w Ewangelii Jana dalej w wersecie 14, a to słowo ciałem się stało i mieszkało między nami i widzieliśmy chwałę Jego, chwałę jako jednorodzonego od Ojca, pełne łaski i prawdy. Jan świadczył o Nim i wołał, mówiąc: ten Ci był, o którym powiadał, który po mnie przyszedłszy uprzedził mnie, bo pierwej był niż ja, a z pełności Jego myśmy wszyscy wzięli i łaskę za łaskę. A bowiem zakon przez Mojżesza jest dany, a łaska i prawda przez Jezusa Chrystusa stała się. Boga nikt nigdy nie widział. On jednorodzony Syn, który jest w łonie ojcowskim, ten nam opowiedział. I tutaj też jest dla niektórych, którzy podstawę mają gdzie indziej, wielki smutek. Dlaczego opowiedział? Skoro widział, to może mógł narysować. A przez to, że nie narysował, tylko opowiadał, to potem biedna Faustyna musiała mieć mnóstwo objawień, żeby dało się wreszcie namalować, jak Chrystus wygląda. I Chrystusa też nikt nie narysował, mimo że była taka okazja, bo był na ziemi lat kilka, ponad 30, tylko nam zostawili o Nim słowa. Apostoł Jan nawet nie opisywał, jak wygląda, tylko mówił o innych rzeczach. Dlaczego? Bo to jest zupełnie nieistotne. I mimo tego, co jest oczywiste dla nas, którzy Słowo Boże już troszeczkę może bardziej znamy. Ktoś, kto już raz przeczytał Pismo Święte, to zauważył, że gdzie te akcenty leżą. Nam na lekcjach historii na przykład opowiadało się, że kiedyś to ludzie byli nieczytaci, niepisaci, więc im się rysowało te komiksy na ołtarzach, te freski, i to była taka prezentacja Ewangelii przez obrazki. No i no, to fajnie, powiedzmy, no, można się posiłkować jakimś obrazkiem do jakiegoś celu, ale nie wiem, czy obrazkiem jest najłatwiej wytłumaczyć to, że wszyscy jesteśmy grzesznikami, że zgrzeszyliśmy przeciwko Bogu i że należy nam się piekło za to. Myślę, że to jest łatwiej powiedzieć. No i też nie da się być zbawionym przez oglądanie komiksów, czego też chyba nie wszyscy wiedzą, bo wielu rozdaje traktaty z komiksami, myśląc, że to kogoś nawróci. Też chyba jest, ma to jakieś katolickie źródło. W każdym razie, do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że byśmy wywyższali to, czemu się wywyższenie należy. Tak jak robił to Jan Chrzciciel. On zajmował się wywyższaniem Chrystusa, słowa, i nie przez to, że był ładny i miał długie włosy, bo wcale długich włosów nie miał, tylko przez to, kim był, co mówił, jego słowo. I to samo powinniśmy robić my, nie wywyższać siebie, jakichś wyznań wiary, jakichś kred, jakichś cytatów jakichś pastorów, bo to też nie jest tak, że nie możemy już nigdy nikogo zacytować, nie możemy nigdy użyć argumentu, którego ktoś inny użył, mimo że nie ma go w Biblii, bo jak to argument był sensowny, no to oczywiście można go użyć, jeżeli się go tylko rozumie. Ważne tylko, żeby podstawą naszej wiary było Słowo Boże i żebyśmy my, broń Boże, nigdy nie wierzyli w coś, dlatego że ktoś nam to fajnie opowiedział. w jakimś szorcie czy w jakiejś książce, tylko dlatego, żebyśmy sami zawsze rozumieli, jaka jest podstawa wszystkiego, w co wierzymy, żeby wszystko opierało się na Słowie Bożym, żeby nie było takiej rzeczy, w którą wierzymy, ale nie wiemy, czy to na pewno jest w którymś miejscu dokładnie w Biblii, ale to jakoś tak mi pasuje, fajnie to facet opowiadał, nie? To posłuchaj jego, to będziesz wiedział, nie? Musimy wiedzieć, w co wierzymy i dlaczego, i nie wywyższać ludzi, siebie, tylko Chrystusa. Bo jeżeli ktoś będzie starał się wywyższać nie to, co trzeba, jak na przykład siebie, no to z kimś takim diabeł walczyć nie musi. Być może nawet wejdzie w współpracę z wami, jak będziecie próbować wywyższać siebie, bo wtedy dla niego nie stanowicie zagrożenia. I tu wtedy też jest taki pewien dysonans poznawczy, bo jest wielu ludzi, którzy właśnie wywyższa nieco, co trzeba, i oni czytają o tym, że kto idzie za Chrystusem, to będzie doznawał wielu prześladowań, będą o nim kłamać, będą robić mu różne złe rzeczy, a powiedzą, no ale czemu ty mówisz, że muszą wszyscy o tobie kłamać? Zobacz, o mnie nic, nikt nie kłamie i wszystko jest fajnie. No i tutaj rzecz polega na tym, że jak ktoś ci mówi, że na polu bitwy słychać wybuchy granatów i wiele strzałów, a ty nie słyszysz żadnych wybuchów i żadnych strzałów, to znaczy, że jesteś bardzo daleko od pola bitwy. W związku z tym, jeżeli nie robisz tego, co powiedział Chrystus, jeżeli za nim nie podążasz, no to te rzeczy, o których nas ostrzegał, że będą się działy tym, którzy za nim będą podążać, nie będą się tobie przydarzać. To jest rzecz, która powinna wzbudzić w nas drobną refleksję. I właściwy nasz bój o wiarę raz świętym podaną musi wiązać się z tym, byśmy głosili Słowo, wywyższali Boga, Chrystusa, wiedzieli nie tylko, w co konkretnie wierzymy, ale komu wierzymy. Żebyśmy wiedzieli, że każda doktryna, którą komuś przekazujemy i co do której sami jesteśmy przekonani, pochodzi z ust Bożych, a nie z ust kogoś innego.